stacja.
I witamy serdecznie, tu jest wydanie główne w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych, w którym nadajemy na żywo w każdy poniedziałek po 21:00 i witają się z wami Marek Zemsta
i Marcin Hugo Kosiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim. Już za chwilę powiemy wam, jak do nas można na przykład zadzwonić, ale będziemy też mieli dla was różne tematy i będzie można sobie pogadać na czatach, a więc zaczynamy wydanie główne. A jak wydanie główne, to oczywiście nasze telefony zadzwoń.kontestacja.com. To jest sposób, żeby do nas zadzwonić. Mam tu informację, że przez chwilę nie było nas na YouTubie, ale już powinniśmy wystartować, także jeżeli możecie, to dajcie znać. Okej, okay, super. Przywitajcie się, powiedzcie cześć, jeżeli nas słyszycie na żywo. Jeżeli jesteście z nami, to będzie nam miło to usłyszeć, a na pewno też pomoże z zasięgami, jeżeli dacie łapkę w górę. Wtedy algorytmy są nasycone i nas eksponują na inne osoby, jest nas więcej, możemy pogadać. I już widzę, że kolejni ludzie przychodzą, także jest fajnie. Witajcie. Zadzwoń kontestacja.com i napiwki.kontestacja.com. Jak wrzucicie napiwki, to mamy wtedy coś takiego, co się nazywa jaka wiadomość, na przykład o.
Kontestacja.
Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. Tak im dosraliśmy sankcjami, że 30% kakapów nie ma kibla w domu. Mało?
I żeby takie coś się wyświetliło, no to trzeba 10 zł wrzucić i wtedy możecie też brać udział w audycji w ten sposób. Także zapraszam również do tej formy komunikacji.
Tak jest. No to zaczynamy. Witaj Gantz, witajcie resztę, którzy się wy nie odezwaliście jeszcze. Słuchajcie, no to startujemy z newsami. No to ja mam genialny news, no tego bym się nie spodziewał po Ukrainie. Nowy sposób na recycling wojenny, właściwie postwojenny. Mianowicie Ukraina, a konkretnie w osobie ministra obrony narodowej tamtejszego, oznajmiła, że przyśle do Polski i nie tylko do Polski, bo przyśle również po całej Europie, będzie wysyłać rosyjskie czołgi zniszczone. Po co je utylizować, po co je trzymać na miejscu, jak można je wysłać w formie pomnika i atrakcji turystycznej. Będzie można się sfotografować na tle właśnie takiego czołgu, a jak wiemy, ludzie Zachodu lubią sobie robić selfie przy różnych możliwych okazjach. Wobec tego według mnie genialny pomysł. Co sądzisz na ten temat?
No nie wiem, to kwestia kosztów, bo myślę, że przewiezienie czegoś takiego raczej do łatwych i tanich nie należy. Może lepiej by było to, nie wiem, użyć. Czemu na przykład ukraińskich nie używają? Czy to znaczy, że idą na jakieś części zamienne, a te są niekompatybilne? Z tego, co informowali, to chyba jednak powinno pasować. No ale parę sztuk pewnie mogą wysłać. Mają tego dużo w końcu.
Na tym polegają pomniki przecież. I jako, że są to zużyte sprzęty, tak, zapowiedzieli, że będzie to Warszawa, Berlin, Paryż, Madryt, Lizbona. Wszędzie tam zepsuty sprzęt rosyjski będzie obecny i będziemy mogli go podziwiać. No, według mnie sztuka robienia interesów jest iście zachodnia. Muszę powiedzieć, już ten wschód idzie na zachód i będzie można wykorzystać coś, co jest niepotrzebne w formie takiej, która jest potrzebna, czyli że stoi. A my lubimy śmieci. Lubimy fotografować na ich tle.
No to pewnie lubią też śmieci Grecy, ponieważ będzie całkiem nowo, będzie dopłata do tego, żeby sobie wymienić lodówkę albo zamrażarkę, albo klimatyzator. I założenie jest takie, że poprzez wymianę bardziej energochłonnych sprzętów pomoże to obniżyć koszty energii i Grecja, jak wiele państw, tak doświadczyła poważnego wzrostu cen energii, które spowodowane są agresją na Ukrainę i wynikającego zamknięcie przepływu gazu. I tutaj wymyślili, że gospodarstwa domowe otrzymają dofinansowanie na zakup 3 sprzętów w wysokości 30 do 50% ich wartości aż. Według obliczeń decyzja pozwoli zaoszczędzić do 40% zużycia energii przy Greków. No a ile właśnie właśnie ja się pytam, ile z tego powodu sprzętu, który jest całkiem sprawny jeszcze mógłby podziałać, ile trafi na wysypisko, ile zanieczyszczeń z tego powodu zostanie wytworzonych, to zawsze jest to pytanie, które warto sobie zadać, czy ten nowy sprzęt aż tak dużo mniej energii zużywa, że warto ten sprawny wyrzucać na śmietnik.
No ale to z siłą postępu jest chyba to, nie? Że szybko wrzucamy stare rzeczy i kupujemy nowe. Takie mam wrażenie. No chyba cały sprzęt IT chyba się na tym opiera. Takie mam. Jestem pod taką ekspresją, że nie jest tak? Czy to jest, może tak powiedz mi. Czy, ponieważ to jest często związane z wolnym rynkiem, czy siłą wolnego rynku jest to, że nie naprawiamy rzeczy, tylko kupujemy nowe? Czy to się w ogóle nie jest związane z tym?
Nie jest to związane moim zdaniem z tym, bo to nie tylko w krajach, gdzie jest duży wolny rynek pewnie się dzieje, no tylko tutaj nas bardziej stać, ale są trendy na rynku i mi się wydaje, że akurat żyjemy w takim mocnym konsumpcjonizmie, gdzie jednak ludzie chcą nowe rzeczy kupować, chcą się nacieszyć tym, chcą mieć tego nowego iPhone'a, ale już widać, że są jakieś takie pierwsze jaskółki ludzi, którzy z kolei no na przykład żyją jako zero waste i oni się starają po prostu jak najmniej kupować, a jak kupują, to też już sprzęt właśnie lepszej jakości, jakiś taki, który dłużej przetrwa i są te pewnie tacy konsumenci, no akurat jest ich mniejszość w tej chwili, ale kto wie, czy nie będzie tak, że jednak no, w dobie tego jednak ocieplenia, w dobie tego drogiego gazu i drogich no właśnie długich surowców, to może się odwrócić i nie powiedziałbym, że to jest kwestia wolnego rynku lub nie.
Ja też tak uważam. Znaczy ja sądzę, że to jest zbyt pochopnie łączone jedno z drugim, że ludzie gdzieś tam zauważają gdzieś jeden trend, widzą gdzieś inne zjawisko, i bo nie da się ukryć, że no IT to tutaj jest bardzo, no może nie bardzo, ale bardziej niż inne rynki, mniej regulowane może w ten sposób. Gdzieś to jest związane, ale tak, no sądzę, że też ludzie lubią sobie kupić coś trwałego. Już pomijam miejsca, gdzie są jakiś rozwój technologii, jest jakiś niebotyczny, kiedy rzeczywiście te komputery, komórki, tak, no to pędzi do przodu, wciąż, chociaż już może trochę wolniej, ale i tak będzie do przodu, ale ludzie gdzieś tam zapominają z tyłu, że cała ta elektronika, no to są, nie wiem, to już lodówki, pralki, wszystkie inne rzeczy, które no to nie pędzą, no nie wymieniasz, że wyszła nowa lodówka, no to chyba wymienię, bo jest szybsza, nie wiem, zimniejsza.
No nie, to nie może dużo energii, tak?
No to tak, to tak, ale...
Najnowsze trendy, to co widziałem, że jak się zapuka, to się ten robi przezroczyste drzwi i można sobie zajrzeć i wtedy nie musisz otwierać drzwi i nie marnujesz energii, tylko widzisz, co jest w środku, bo wiecie, czasem tak jest, że jak człowiek głodny, to schodzi, tam zagląda, nic nie wyjmie, zajrzy, znowu pomyśli, to możesz zapukać. No i ten gadżet wspaniały kosztuje chyba tylko 4000, więc można takie rzeczy, nie? Ale ja sobie myślę, że są przecież już trendy na rynku, nie wiem, samochodów zabytkowych, tak? Że ludzie motocykle, samochody kupują takie starsze i to też jest dla nich jakiś fan, że coś jest starsze, odrestaurowane, że niekoniecznie właśnie najnowszy, najszybszy, tylko też jakiś klasyczny. Z meblami pewnie jest podobnie, że nie chcemy niekoniecznie mieć super nowe, jakieś błyszczące, ale taką właśnie porządną starą szafę czy dębowy stół, prawda? To też są jakieś formy takiego, widzę tutaj, zróżnicowania i może w technice też tak będzie, no tylko musimy pewnie dojść do pewnego poziomu, gdzie ten wzrost może nie będzie aż tak istotny, a może się przesunie nasza uwaga na coś innego, może coś innego będzie warto wtedy mieć super, nie będzie to zwracać uwagi. Z ciuchami jest najciekawiej. Tutaj jestem zdecydowanie jakby zadziwiony tym, że ostatnio przeczytałem, jeżeli byśmy przestali w ogóle produkować jutro wszystkie ubrania, jakie są, to cała ludzkość jeszcze przez 50 lat może chodzić i te ubrania nosić i nam wystarczy. Więc tutaj chyba najwięcej jest jednak marnotrawstwa, no ale z drugiej strony no takie zaprzestanie produkcji oznaczałoby bardzo duże problemy w Azji, w Afryce, gdzie ta produkcja utrzymuje miliony ludzi.
Tak, czyli jest to naganiane zupełnie zbędną, znaczy niezbędną, a może nie, bo to też źle określamy, niezbędną potrzebą, tylko ubrania no, nie zaspokajają tej potrzeby, która była kiedyś, czyli na przykład, żeby nie zamarznąć na mrozie i nie umrzeć. Nie, to teraz to już jest wtórne, już jest właściwie gdzieś tam na setnej pozycji. Teraz ciuchy zupełnie inną potrzebę gdzieś tam, dużo wyższą zaspokajają. I co w tym złego? No to jest dobre, znaczy, bo kurczę, to znaczy, że się bogacimy jako świat. Że nie kupujemy nowej kurtki dlatego, żeby nie zamarznąć, tylko dlatego, że jest ładniejsza od tej, którą już mamy. Znaczy nie od tej, którą już mamy, od tych pięciu, które już wiszą w naszej szafie. A jedną nadgryzają mole, tam już się dziura pojawiła, to chyba kupię nową. kosztową, nie? Nie wiem, zawsze jakoś tak czasami racjonalizować sobie ludzie, że nie chcą być aż tacy, nie wydaje na pierdoły, tylko ona już jest tak zniszczona przecież. Zupełnie, to te buty się już przetarły. Albo po prostu są niemodne. Ale to jest bardzo dobry też trik marketingowy przez właśnie tych z pierwszego świata bogatych ludzi, którzy pracują w branży, w mojej branży właściwie, bo ja pracuję w branży marketingowej, którzy wmawiają właśnie, że trzeba, nie wiem, być modnym, nie? To już jak coś jest niemodne, to już trzeba wymienić na nowe. Jest oczywiście bzdura, jest to wywołanie sztucznej potrzeby, ale ta sztuczna potrzeba staje się naturalna, znaczy na tyle głęboko wprasowana już w mózg gdzieś tam człowieka, że on naprawdę czuje się źle, kiedy jest niemodny, znaczy kiedy ma ciuchy z zeszłego sezonu, przynajmniej część tych ludzi, albo znaczy nawet nie z sezonu, przecież te wymiany ubrań są w tej chwili co dwa miesiące gdzieś tak, albo są rotacyjne, co dwa tygodnie właściwie jest część. Tak,
tak, bo tam jest wyprzedaż, żebyś też poszedł i się poczuł, że kupiłeś taniej, bo było na wyprzedaży, nawet jak nie potrzebujesz, nie? Więc jest ten szereg chwytów, ale no z tego, co obserwuję, to jednak ludzie tacy hardkorowi, może właśnie kapitaliści, to jakby niekoniecznie ulegają tym pokusom. To nie jest tak, że jak ktoś właśnie ma poglądy wolnorynkowe i kapitalizm i tak dalej, to znaczy, że będzie premiował też konsumpcjonizm. Właśnie wręcz przeciwnie, często ci ludzie potrafią konsumpcję odłożyć w czasie i zaoszczędzić, na przykład kupić coś trwalszego typu nieruchomość, która potem jakiś przynosi zysk, a przeciwnie właśnie osoby, które można by powiedzieć, że tutaj niby mówią, że lewicowe poglądy, że kapitalizm jest zły, no to one często są tutaj hipokrytami, mają na przykład bardzo samochody, bardzo paliwożerne. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że będzie walka z samochodami spalinowymi, a jednak wśród posłów, jak zrobili przegląd, to się okazało, że tutaj nie ma konsekwencji.
Tak, ja w ogóle dzisiaj czytałem o kolejnym modelu samochodu. To jest w ogóle pokazanie tego, jak świat dąży do aut elektrycznych. Mianowicie miała premierę model kampera elektrycznego. Kamper elektryczny, rozumiesz, kupujesz sobie kampera, który ma w środku łóżko, lodówkę, łazienkę i tak dalej, czy tam kuchnię, on akurat nie miał łazienki, po to, żeby było to napędzane akumulatorami i miało to zasięg no fikcyjny 400 km, a realny 200 km, czyli jedziesz w trasę.
To już mogli trochę więcej dać, bo w takim kamperze by się zmieściło. 200 km, tak. Winnebago na przykład, to widzę, że jest. No nie, to zdecydowanie za mało. No ale może tak ktoś chce zwiedzać, że wiesz, codziennie w innym miejscu, powolutku.
Tak, bardzo, bardzo powolutku. Znaczy tak jakby tutaj komentarz był, jeden z takich komentarzy, że no na pewno w Holandii to będzie miało jakieś tam wzięcie, no bo tam odległość od morza tak jest 50 km od jednej do drugiej granicy, więc akurat się zmieścisz tym elektrykiem, możesz doładować potem 20 godzin na polu nie golfowym, tylko może też golfowym, ale kempingowym również.
O, to sobie zobaczę, to ciekawe, zapoznam się. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, krótka przerwa i znowu powiem wam, jak do nas zadzwonić. A to jest wydanie główne w kontestacji i możecie do nas zadzwonić pod numerem, pod adresem zadzwoń.kontestacja.com. Naprawdę nie trzeba się przejmować, jest to bardzo prosty proces. Można ten adres otworzyć z telefonu, z Androida, z iOS-a, z komputera. Wszędzie działa tak samo, bez rejestracji. Można sobie przetestować mikrofon, sprawdzić, czy wszystko działa, zanim wejdziecie i świetnie potem was słychać. Także naprawdę jest to super narzędzie. Wiele lat wcześniej bujaliśmy się ze Skype'ami, telefonami, różnymi rzeczami, ale w tej chwili jest to naprawdę, mogę powiedzieć, bezproblemowe i zapraszam was do tego, żeby do nas po prostu zadzwonić i opowiedzieć coś. Może na przykład słucha nas ktoś, kto był na Laissez-faire Fest, czyli taki był zjazd na Mazurach teraz w weekend, na którym niestety nie mogłem być, ale może ktoś był. Miały być szanty, miało być pływanie pod żaglami, miały być różne wydarzenia. Może ktoś by zadzwonił i opowiedział, jak to było, czy było fajnie, czy poleca. Wiemy, że to organizował Tomek Kołodziejczuk, który robi też weekend kapitalizmu, więc myślę, że fajnie mogło być. A może zadzwonić i coś jeszcze opowiecie, może opowiecie, jak inflacja was dotyka, czy rzeczywiście jest już tak drogo, czy w sklepie czujecie tą różnicę, a może wręcz nie. Także zadzwoń kontestacja.com, a jeżeli dacie napiwki kontestacja.com, no to możecie wyświetlić u góry napis i tutaj potem być na tej liście. Ci, którzy oczywiście najwięcej dają, trafiają na naszą listę darczyńców, którym jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. No i co? Lecimy sobie dalej.
Kto może teraz?
No, ja może powiem teraz, że no powiem, bo to jeszcze taki trochę rozbiegówkowy, ale jednak ważny temat, bo odległych Chiny, słuchajcie, no wiem, że w Polsce już o koronawirusie zapomnieliśmy, ale są takie kraje, szczególnie w Azji, gdzie jeszcze ostro tam jest walka z tym.
Kontestacja.
Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. No proszę, pan Hugo w przypływie szczerości skrytykował konsumpcjonizm. Brawo, widać tu rękę wychowawczą pana prezydenta czwartej rapy Lecha Kaczyńskiego.
No nie wiem, czy myśmy tutaj kiedyś zachwalali.
Promowali,
nie wydaje mi się. Dzięki w takim razie. No i co wymyślili w Chinach, że... certyfikat covidowy, to jest takie coś, co może już nie pamiętacie, pozwalało wejść w różne miejsca, na przykład do kina, albo można było lecieć bez kwarantanny gdzieś, no więc takie rzeczy jeszcze tam są. Te certyfikaty Chiny mogą komuś unieważnić i to nie unieważnić, broń Boże, dlatego, że na przykład, nie wiem, wyszedł mu pozytywny test. Nie. Okazuje się, że są protesty antyrządowe, tutaj szukamy, gdzie, o co oni tam protestowali, żeby to znaleźć, o co dokładnie, tak, że oni nie mogli wyjąć pieniędzy z banku, ponieważ Chiny sobie zablokowały, no i postanowili, że zrobią taki protest przed jednym z ofis bankowych i chcieli żądać, żeby im wypłacili pieniądze. A kolejny protest też miał się odbyć w poniedziałek. No i jak się okazało, po tym jak się zapisali w internecie na ten protest, to ich kody, te właśnie te certyfikaty przestały działać. Więc stało się faktem, że certyfikaty są używane do nacisków politycznych i można w ten sposób robić, o czym pewnie ostrzegali ludzie, którzy byli potem krytykowani od szurów, ale okazało się, że tym razem znowu mieli rację. No niestety, jak pozwalamy na certyfikaty, jak certyfikaty stają się tak istotne, to mogą potem być używane przez rządy i to się właśnie w Chinach niestety dzieje.
No i tak naprawdę wszelka możliwa kontrola. To jest tak, że wszystko, każdy aparat restrykcji, jakiś restrykcyjny państwowy, każdy przepis, każde urządzenie, które jest zawsze wdrażane zwykle dla bezpieczeństwa, to się zwykle mówi, dla bezpieczeństwa, rejestry tam jakieś sądowe się robi, no nie wiem, kontrolę internetu, ponieważ tam jest pedofilia przecież, nie, to trzeba kontrolować cały internet i to, co ty przeglądasz, no bo możesz się okazać pedofilem przypadkiem, a przecież nie zaprzeczysz, że są pedofile na tym świecie. Tylko potem się nagle okazuje, że nie ma to nic wspólnego z pedofilią. Kamera na każdym słupie, albo na przykład nakaz przekazywania nagrań ze swoich kamer, jeżeli montujesz swoje też, masz taki obowiązek. No i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co robi państwo dla naszego bezpieczeństwa, trochę jest dla bezpieczeństwa, tylko jest wszystko zamykaniem w klatce coraz większej, jeżeli tylko się gdzieś ktoś w jakiś sposób będzie chciał przeciwstawić, na przykład wyższym podatkom, albo czemukolwiek, albo zaraz będziemy rozmawiać jeszcze o jednej firmie. To wtedy wszystko.
No i to jeszcze można tak właśnie tutaj mówią, wiesz, że to w sumie tak nieoficjalnie ich tutaj dojechali, bo no oni tam potem się zgłosili na infolinię, powiedzieli, że coś nie działa, tak, no i powiedzieli, że o dobra, sprawdzimy, najwyraźniej jakiś błąd i po jakimś czasie im to włączyli z powrotem, no nie, i też nikt tutaj nie udowodni, no bo zawiodła technika, nie, nikt nie udowodni, że to było świadome działanie, nikt nie jest w stanie powiedzieć, że ten błąd jakby był celowy, no ale jednak faktem jest, że iluś ludzi, którzy poszli na protest, tego samego dnia straciło certyfikat, więc sprawa bardzo podejrzana i no i mówię, takie dawanie władzy powoduje rozmycie odpowiedzialności i powoduje, że rząd sobie może coś takiego zrobić i co? Nie udowodnisz, nie? Nie mamy pana poszcza.
I co pan nam zrobi? Gans na pytanie, czy zauważył inflację. Tak, zauważył inflację. Piwo w knajpach tak podrożało, że na lotnisku już nie jest takie drogie tak naprawdę.
Zgadza się, tak, potwierdzam.
Witamy libertarian z Krakowa w kontestacji.
No, dużo knajp właśnie w ten sposób podchodzi, że no, żeby nie podnosić tej ceny podstawowej dania, która jest może najbardziej widoczna, którą ludzie zwracają uwagę, no to próbuje w napojach na przykład ukryć trochę ten wzrost ceny, czy i dlatego na przykład za wodę można zapłacić 9-10 zł, to do tej pory oczywiście się nie zdarzało, no albo porcje oczywiście też są mniejsze.
Okej, okay. Czyli wrócą czasy, gdy będziemy kupować w sklepie gdzieś, tak, alkohol i będziemy polewać pod stołem, tak, dopełnić tam do kubka papierowego, a ja tutaj zjem obiad. Co to się dzieje? No dobra, jako że jesteśmy w Ukrainie, znaczy w wojnie Ukrainie, to ja chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć taką informację, która jest, no, według mnie istotna, bardzo istotna, ponieważ bardzo dobrze pokazuje obraz tego kraju, a bardzo lubimy pokazywać obraz tego kraju. Firma MAGA Foods, o której nie słyszałem, chociaż przeglądałem listę, na której się znalazła 6 tygodni temu, w tej chwili już prawie 7 tygodni temu. Jeżeli być może wiecie, mówiliśmy o tym w kontestacji, właśnie tam półtora miesiąca temu pojawiła się lista sankcyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która miała na tej liście 50 około pozycji. 50 pozycji, z czego większość to były osoby fizyczne i kilka firm tylko tak naprawdę, a osoby fizyczne to też były w większości znani, bogaci ludzie z Rosji. I to była taka lista, która oznaczała, że tych państwa nie obsługujemy i tych firm nie obsługujemy i to jest sankcyjna, ponieważ to są ludzie powiązani z Rosją i powinniśmy ich natychmiast zbankrutować. I jedna z tych firm, która oberwała, to było GoSport, którą być może znacie z galerii różnych, która handlowała w akcesoriami sportowymi. Jako że była to własność dwóch Rosjan, została wpisana na tą listę i zbankrutowała właściwie w ciągu paru godzin de facto, ale oficjalnie w ciągu paru tygodni. Mimo że była jakby w formie sprzedaży. No dobra, w każdym razie oni mieli wpisać 50 pozycji na listę i nawet tam się pomylili. No kurde mole. Jak można mieć cały aparat państwa do dyspozycji, spróbować wpisać na jakąś listę, która nie jest nikomu potrzebna do szczęścia, 50 pozycji i nawet tam się pomylić. I wpisano tam firmę, która jest hurtownią spożywczą, która tutaj jest jakby skala gdzieś tam postępowania napisana, czyli rocznie skupuje prawie 10 tysięcy ton kapusty, prawie 4 tysiące ton marchwi i tak dalej, od polskich rolników głównie. Zatrudniała z tego co tutaj gdzieś głosi ten artykuł, około 200 osób, z czego połowa Ukraińców, żeby było jasne.
To świetne sankcje zostały.
Świetne sankcje, tak. W Krajowym Rejestrze Sądowym była jakby czysta, w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych też była czysta. I zaraz powiem.
Mateusz Morawiecki, 10 zł. Lepszy upadający prywaciarz niż bomby spadające na głowę.
No, rzeczywiście.
Dokładnie, tak myśli pan Morawiecki. W każdym razie, no, z czego wynikł problem? No bo jednak jakieś ziarno prawdy musi być, więc ziarno jest tutaj. To jest jakby też pokazuje jakby całą jakby ideę tych jakby sankcji i ich trochę naciąganej ideologii. Więc na początku tego roku część akcji holenderskiej grupy należała do funduszu inwestycyjnego Pampletona. Ten z kolei należał do spółki Ladder One, grupy inwestycyjnej, w której to 26% posiadał rosyjski oligarcha Michał Friedman. Więc taka tam, gdzieś tam na czwartym poziomie, w jednej czwartej był powiązany z tym rosyjski oligarcha, ale zaraz po wybuchu wojny sprzedano, czyli wycofano jakby te wszystkie udziały i od początku kwietnia już jakby ta spółka polska była czysta, znaczy już nie miała żadnych powiązań, zostały powiadomione wszystkie te rejestry, które muszą być powiadomione w Polsce. Więc to było już po wybuchu wojny, ale przed opublikowaniem tej listy. Rozumiesz jakby tutaj, gdzie jest clue. No i od 6 tygodni oni się bujają, piszą, że no przepraszamy, ale chyba się pomyliliście. A oni, no nie, oni nawet nic nie mówią, po prostu nie ma żadnego odzewu. Tutaj na
i to
górze...
jest, wiesz, najbardziej skandaliczne, bo jakby pomyłki się mogą gdzieś, wszędzie się mogą zdarzyć, no ale generalnie jak trafisz, jeżeli się trafi omyłka w sektorze prywatnym, no to tutaj trzeba odzyskiwać szybko twarz, trzeba tego klienta, czy tam, nie wiem, czy klienta, czy kogo, współpracownika jakiegoś, czy kontrahenta szybko jakoś może ugłaskać, jakoś mu wynagrodzić to, a tu jest po prostu ściana, bo przecież taki urzędnik no nic nie straci personalnie z tego, że firma zbankrutuje i 200 osób pójdzie na bruk, prawda? Bo co on takiego straci?
Tak, poza tym to nie jest sankcja na zasadzie, że nie wiem, nawet zabraliśmy ci 1000 zł, albo nawet zablokowaliśmy ci konto bankowe. nie? To już jest jakby, to już tu byłby skandal i takie skandale się wydarzają. Tylko to jest wpisanie na listę sankcyjną, czyli jest blokada wszystkich kont bankowych, nikt nie ma prawa z tobą współpracować. Firma mówi, że tony tam, czy setki kilogramów tych warzyw im gniją i nawet nie ma kto ich wywieźć, no bo trzeba to zakontraktować, a wszyscy zakontraktowani ludzie powiedzieli, no tak. że już nie są zakontraktowani, no to wszystko gnije, nie? Pracownicy, oczywiście tam było zdjęcie, jeszcze pokażmy raz, sobie protestują, no i tyle mogą. Właściwie mogą sobie napisać transparent i sobie stać. Oddajcie nam nasze miejsca pracy. A urzędnik nie robi nic od 6 tygodni, przypomnijmy. To nie jest, że to w piątek było, no okej, okay, weekend był, no to było wolne. Nie, od 6 tygodni się nic nie dzieje i firma kilkaset osób, z czego połowa Ukraińców, przypomnijmy, to już tak w miarę smaczku, no straciła pracę, no ludzie stracili kontrakty, bo to są tylko pracownicy. Pamiętajmy, że każda taka firma jest powiązana z masą innych firm, podwykonawców, więc tak naprawdę zapewne chodzi tu o kilka tysięcy osób i budżetów, co najmniej. No, tak to zwykle jest w przypadku dużych firm. No i to jest skandal. Znaczy skandalem jest nawet to, że cały czas ludzie strasznie ufają w przepisy, ufają w urzędnika, że jak urzędnik przyjdzie i coś... Wielki urzędnik, wielkie ministerstwo spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, spraw zagranicznych, że ministerstwo obrony nas obroni. Goście nie umieją bezbłędnie zrobić 50-pozycyjnej listy w Excelu. To jeżeli ktokolwiek pracował w jakiejkolwiek firmie, to naprawdę, Excele zwykle są trochę większe.
No tak, no i się sprawdza, tak? Jest pewien proces jakości, zatwierdzania jakości, tak? Jeżeli coś jest krytyczne, to nie wystarczy, że jeden, drugi, trzeci człowiek na to sprawdzi. Trzeba zrobić pewne mechanizmy kontroli, jakieś, no nie wiem, sumy kontrolne, jakiekolwiek formy, no po prostu kontroli tego, dlaczego taka decyzja podjęta została. No bo też te sankcje dla mnie to nie jest jasne, no ile procent musi mieć w udziałach ktoś z Rosji, żeby to było już podlegało pod sankcje. Czy to jest gdzieś zapisane, czy...
No więc właśnie, spółka, która była w holdingu spółek, która z kolei miała fundusz inwestycyjny, której częściowym udziałowcem był i to już powoduje, że w takim razie wszystkie, jakby nie wiem, wszystkie spółki, w które inwestował ten fundusz, nie wiem, na całym świecie, to już są ten, albo na przykład jeżeli inwestował w spółki, które inwestowały w spółki, no nie wiem, jak głęboko to ma sięgać? Gdzie ta narodowość jest? No, pieniądza. Znaczy, ja też tego nie rozumiem. I myślę, że nikt tego nie rozumie, ponieważ nikt nie podał definicji. I absolutnie nie trzeba podawać żadnej definicji. Wystarczy po prostu wpisać kogoś na listę i co? I co pan nam zrobi? Zabrać komuś pieniądze i co pan nam zrobi? I to nie jest państwo prawa, jak zresztą udowadnialiśmy niejednokrotnie. Tyle ode mnie na ten temat.
Dobra, to jeszcze jeden news taki z zagranicy, ale w zasadzie to chyba jednak nas też dużo będzie to dotyczyć, bo to jest decyzja na poziomie Parlamentu Europejskiego. Będzie 40% kobiet we władzach spółek od 2026 roku, czyli no już całkiem niedługo, tak? 4 lata mamy na to, żeby w każdej Radzie Nadzorczej, czyli nie wiem czemu to jest, alternatywnym celem jest 33% do czerwca 2026 roku, no mniejsza z ty. Evelyn Regner, eurodeputowana i negocjatorka Parlamentu Europejskiego do spraw dyrektywy, powiedziała, że osiągnięcie porozumienia zajęło 10 lat, ale odkąd po raz pierwszy pracowałam nad wnioskiem, przyczyniliśmy postępy i mamy dyrektywę dotyczącą równych szans, sprawiedliwego procesu selekcji i wreszcie większej liczby kobiet przy podejmowaniu decyzji w firmach. To przełom, bardzo się cieszę i tak dalej. No więc obecnie 9 z 27 państw członkowskich posiada ustawodawstwo krajowe dotyczące równości płci w zarządach spółek. Najnowsze dane z 2021 roku pokazują, że udział kobiet w zarządach największych spółek giełdowych w Unii wzrósł do 31%, z 11% w 2010 roku i tyle. No więc czy to dobrze, że będzie aż tyle kobiet w zarządach i dlaczego trzeba to robić, jeżeli to rośnie, to dlaczego to trzeba robić przymusowo? Tego nie rozumiem. I dlaczego akurat w zarządach? Czy też będą inne parytety? No bo ja rozumiem, że jeżeli będzie więcej musiało być osób, kobiet w zarządzie, to gdzieś te kobiety skądś przyjdą i tam będzie trzeba dać więcej mężczyzn i być może będą też zawody, w których będzie za dużo mężczyzn. Powinno być to jakoś wszystko wyrównane, a nie tylko zarządy. Dlaczego tylko zarządy?
Znaczy ja myślę, że jest to naturalny gdzieś tam rozwój cywilizacji, no emancypacja kobiet i w ogóle wiele różnych takich megatrendów ogólnoświatowych, które są raczej po prostu naturalnym efektem tego, że się ludzie edukują, że może też kobiety nie chcą być w takich tradycyjnych dla nich zawodach, tylko chcą być często też w innych. No i okej, no i w takim razie mają możliwość zdobywania wiedzy, przez wieki nie miały takiej możliwości, albo miały mocno utrudnioną taką możliwość, a teraz mają. No, wobec tego to chwilę zajęło, zanim się na tyle gdzieś tam masa krytyczna wykształciła. Tych osób, które chcą właśnie gdzieś wchodzić właśnie do zarządów, często poświęcać życie rodzinne i ponieważ to się wiąże najczęściej, tam zarządy to nie jest taka laba, tylko to jest ciężka praca i ciężka praca bardzo często po kilkanaście godzin dziennie przez długie, długie lata i to w takim wieku, w którym się normalnie kobiety rodzą dzieci. Więc jeżeli taka kobieta nie chce rodzić dzieci, albo nie może, albo potrafi to jakoś pogodzić, to, no to zostaje to wolna wola chyba, nie? To jest ten, to po co do kogoś zmuszać do tego? No musi być zdolna. Musi być zdolna, musi być emocjonalnie opanowana, musi być inteligentniejsza niż konkurencja. No i wtedy, bo teraz nic nie stoi na przeszkodzie, czyli nie ma jakichś specjalnie praw w cywilizowanym świecie dyskryminacyjnych, że kobiety nie mogą czegoś zrobić, bo są kobietami. Nie wiem, bo jesteś czarny, bo jesteś kobietą, bo jesteś kimś tam. No to chyba okej, chyba na tym polega równość, że kogoś nie dyskryminujemy, ponieważ jeżeli byśmy faworyzowali na przykład brunetów, że bruneci mogą wchodzić do spółek, nie wiem, większej ilości, to byłaby dyskryminacja blondynów i rudych.
No właśnie, że też nikt nie wpadł na to, żeby, wiesz, było tyle samo, nie wiem, właśnie brunetów albo leworęcznych. Dlaczego akurat ten podział na płeć jest taki fetyszyzowany? Dlaczego to jest takie ważne, żeby akurat było kobiet więcej? Dla mnie to jest niezrozumiałe, że ktoś sobie wyjął jedną charakterystykę ludzką i powiedział, że według tego będziemy dzielić. No wiem, że w Stanach już się dzieli też na kolor skóry, albo na przykład, że się z jakiejś mniejszości jest, albo na przykład jakiegoś wyznania jakiegoś innego i też tutaj już ten wzór się zaczyna troszeczkę coraz bardziej skomplikowany robić, ale na razie w Europie tylko płeć jest istotna, może ze względu na to, że nie mamy jakichś dużych różnic tutaj dyskryminacji, może nie masz takiej rasizmu, no ale ktoś sobie wymyślił, że kobiet ma być tyle samo, no i pytanie właśnie, co się teraz będzie działo, jak braknie, jeżeli będzie zarząd spółki, no bo też zarządy są różne są spółki bardzo stricte technologiczne, ktoś tutaj napisał, że jest kopalnia, no jest też zarząd kopalni, no wyobrażam sobie, że raczej w zarządzie kopalni będzie więcej mężczyzn, a raczej powiedzmy w zarządzie spółki, która się zajmuje zdrową żywnością dla przykładu, może być więcej kobiet. I dlaczego ma być taki tutaj parytet w każdym z nich? Są jakby, może to powinna być bardziej reprezentacja pracowników. Dla mnie zupełnie niezrozumiałe i tutaj, że się ta pani tak cieszy, od 10 lat walczą i im się udało. No dobrze, no ale czy to jest naprawdę na plus, czy naprawdę bardziej kompetentni ludzie przez to będą w zarządzie?
Znaczy, no jest to dyskryminacja, znaczy faworyzowanie jednej grupy jest dyskryminacją drugiej grupy. Tutaj, bo to jaki jest tam parytet teraz, jakby oni 40%, dobrze usłyszałem?
Oni chcą przeforsować, że 40%, a w tej chwili jakby mamy 31,3 i to jakby mi wystarczy, musi być 40. Nie wiem, czemu akurat 40, nie 40,
dlaczego
40? 50.
No bo jakby, jeżeli mamy dwie płcie, tak zakładając ten staromodny podział, to, no to powinno być 50, żeby było porówno, tak? Nie uczciwie, tylko porówno, bo oni dążą do równości, a to jest wciąż jakaś tam nierówność, rozumiem. No, że jeżeli będzie wahnięcie w drugą stronę, okej, no rozumiem. To są zarządy na razie, tak? No jeszcze są dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, specjaliści.
No i pytanie, wiesz, ile ludzi jest w zarządzie, bo jak jest taka liczba jakaś mała, no to też będzie ciężko zapewnić. Przy trzech osobach to 40% już się w zasadzie nie da zrobić.
No nie da się, jest to matematycznie rzeczywiście.
A trzy osoby... Jedna osoba będzie za mała, ze złej płci będzie. 33 będzie mieć tego 500.
No przy dwóch osobach, no ja prowadziłem trzy spółki i w dwóch z nich no były dwie osoby zarządu. No to też, czegokolwiek byśmy nie wymyślili, nie będzie podział 6-4, no. To gdzieś tam się, gdzieś będzie rozminięcie. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze tak szybko wrzucę też tutaj, szybko, bo to z Polski. Mam informację. Kolejne podejście numer 1000 chyba, ale w Ministerstwie Finansów. W tej chwili jest to w ramach prekonsultacji, czyli w środowisku branżowym. Projekt zmiany prawa certyfikacji oczywiście księgowych, no bo teraz tak, każdy może zostać księgowym teoretycznie, a w praktyce ten, kto umie być księgowym, może z nim zostać i kto będzie miał klientów, no bo jak będziesz księgowym, który nie umie obsługiwać klientów, to nie będziesz księgowym, bo nie będziesz miał kogo obsługiwać, będziesz mógł sam siebie najwyżej. No więc rozważany jest oczywiście egzamin i specjalne certyfikaty dla księgowych oraz cykliczna weryfikacja, co oznacza, że taki księgowy, każdy w kto prowadzi księgi rachunkowe, czy jest doradcą podatkowym, czy tylko jest przepisywaczem, będzie musiał być weryfikowany u czynnych księgowych, czy aby na pewno jest za pan brat z prawem. I jakby teraz jeszcze było za mało kosztów w firmach, to jeszcze księgowi będą drożsi, ponieważ będą musieli chodzić na te egzaminy, będą musieli wydawać sami pieniądze na to, bo to też nie będzie za darmo. A jak ktoś chce mieć niewyłączonego księgowego, to według mnie powinien go móc mieć.
Czy będzie mógł się iść zapytać w ogóle nawet do kogoś, tak nieoficjalnie, tak do mnie na przykład ktoś przyjdzie i się zapyta, jakim ja bym tutaj doradził podatek, żeby sobie wybrał, czy to już będzie tylko przy rozliczeniu jakiś, czy nie będą mogli, może ci niecertyfikowani nie będą mogli reprezentować po prostu w urzędzie i będziesz musiał iść do takiego, wszystko ci wypełni, a na koniec ty jednak to składasz i dopiero ty podejmujesz ryzyko.
Tak, tak jest często wśród prawników na przykład, że tam wszystko robią tak zwani murzyni, a on tylko podbija sobie pieczątkę, że okej.
Na budowę też tak jest, że też jest jeden gość z uprawnieniami i wszyscy tam rysują, a on na koniec podbija.
Tak, podbija pieczątkę, no, tak, za to 100 zł.
Może tak być zorganizowane, że to większe właśnie biura, gdzie będzie jeden tam certyfikowany, a reszta będzie dla niego przerabiać to wszystko.
Tylko po co? Znaczy ja wiem po co, no bo ja rozumiem, że to jest lobbying tych, którzy już są w branży i którzy nie chcieliby za dużo pracować, tylko chcieliby przybijać pieczątki już od teraz. Po co się męczyć, jak można tylko za pieczątkę sobie żyć. Każda z pieczątka za 100 zł i ja i ciepać tych pieczątek 100 dziennie. Czemu by nie?
No, albo może sobie, że jakiś będzie bat potem na tych niepokornych, którzy za bardzo optymalizują, pozwalają zmniejszyć opodatkowanie swoim klientom i takich właśnie się będzie tutaj utrudniać im tę certyfikację. Będzie pytanie na przykład właśnie, jak tutaj zadziałać, czy zapłacić większy podatek, czy może jednak nie i będą punkty odejmowane za to.
Tu jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, ponieważ w tej chwili każdy może mieć księgowego, ale może go też go nie mieć. Może sobie sam wypełniać księgi albo robić to jakby ktokolwiek. W momencie, kiedy będziemy mieli kastę certyfikowanych księgowych, to już tylko jest o krok od wprowadzenia prawa, żeby każda firma musiała mieć certyfikowanego księgowego, żeby musiała mieć księgowość prowadzoną, bo wtedy już będzie można określić, kto prowadzi daną księgowość. Nie będzie mógł to robić każdy, być może. Czy ja bym tak zrobił, gdybym był złym człowiekiem, przedstawicielem właśnie certyfikowanych księgowych, najlepiej z jakiegoś stowarzyszenia, który bardzo dużo na tym zarabia, jest tych stowarzyszeń kilka w Polsce, to ja bym tak zrobił. Ja bym zmusił wszystkich, żeby korzystali z moich usług. I wtedy to już zupełnie bym nic nie robił do końca życia. Przynajmniej nic w tej kwestii. Zbrońmy się przed certyfikacjami, ale tymi certyfikacjami państwowymi oczywiście, bo certyfikacje prywatne są jak najbardziej według mnie zasadne i tutaj też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, że badanie jakości usługi albo jakości towaru jest jak najbardziej słuszne i byle tylko to była dobrowolna usługa. Jak ktoś chce mieć certyfikowaną usługę, to proszę bardzo, a jak nie, to nie. Co mamy na patelni tam jeszcze?
Co mamy jeszcze? No to jeszcze może jeden tutaj pomysł niebezpieczny rządu. Tutaj były różne zakusy i znowu próbują. Chcą, resort finansów chce zmienić regułę wydatkową. Na zlecenie Ministerstwa Finansów szykuje się projekt ustawy o usunięciu obecnie istniejącej w prawie reguły wydatkowej i pozwoli to radykalnie zwiększyć wydatki. No jest to bezpiecznik, reguła wydatkowa to bezpiecznik, który chroni nas przed bankructwem, mówi, że wydatki rządu mogą rosnąć o określony procent i opierają się te informacje o tempo wzrostu PKP i inflację. Ale rząd postanowił, że sobie to można obejść i zrobić tak, że wstawić w tego miejsce znacznie bardziej elastyczną regulację, żeby walczyć z kryzysem inflacyjnym i potrzebą zbrojenia się. Konieczność walki, tak, i żeby się zbroić. No i tak, i to wszystko to jest na wzorze z 2015 roku oparte. We wzorze reguły zamiast bieżącej inflacji wpisywany byłby cel inflacyjny, który jest stały i wynosi 2,5. Aha, czyli zamiast tej inflacji, która obecnie jest i na podstawie tego, ile jest aktualnie inflacja i ile można wydać, to oni sobie po prostu wpiszą 2,5 na sztywno, ponieważ taki jest cel inflacyjny NBP, a to, że NBP z celu inflacyjnego no tak na przestrzeni wieków słabo się wywiązywało, już nie mówiąc o obecnych czasach, kiedy przestrzelono zupełnie i ten cel inflacyjny nie jest ustanowiony, no to może sobie ułatwimy, nie? Tak, po co będziemy sobie utrudniać? I najważniejszą zmianą szykowaną przez resort ma być właśnie zastąpienie celu inflacyjnego wskaźnikiem prognozowanej rzeczywistej inflacji. Proponują też wyłączenie nowych wydatków inwestycyjnych. No i do tego jeszcze na końcu tutaj zjadę. Również chcą wyłączyć zakupy wojskowe, czyli sobie te zakupy wojskowe osobną nazwą i znowu nie będą zwiększać wydatków, więc no niebezpieczny moment, bo ta władza pokazała, że potrafi dużo wydawać, że potrafi naginać ten cel, jeszcze ukrywają po różnych spółkach wydatki, ale i po samorządach, ale dalej chcą po prostu rozdawać pieniądze.
Czy bo te obostrzenia miały taki racjonalny cel, wszelkie obostrzenia wydatków państwa mają taki cel, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy, ponieważ jest takie założenie, takie przyjęli twórcy tych wszystkich progów, żeby państwo się nie zadłużało za bardzo, bo to niedobrze, bo to znaczy, że kiedyś trzeba będzie to spłacić i że łatwo się zadłużyć na koszt przyszłych pokoleń. Ponieważ państwo to jest taka instytucja, bardzo jedna z niewielu, z nielicznych właściwie, która w momencie, kiedy teraz pożycza pieniądze, to mówi, że spłaci z tego, co ukradnie za kilkadziesiąt lat dzieciom tych i wnukom tych ludzi, którym teraz rozda. I tym, który teraz rozda pieniądze, to oni na nią zagłosują, bo mamy system demokratyczny, więc mi się opłaca pożyczać pieniądze i rozdawać im po to, żeby w przyszłości państwo ukradło ich dzieciom. Nie, to jest taki cel. Więc tacy ludzie, którzy myśleli, że to jest, no rzeczywiście jest takie ryzyko, że tak będzie, no to stworzą te wszystkie progi. Nie? I teraz władza, właściwie każdy w każdego kraju, ale szczególnie w Polski, no to pomija, tak, żeby wyłączyć na przykład zbrojenia z tego, czyli że można było o te dodatkowe kilkanaście miliardów rocznie się zadłużać kolejne. No i tak można w sumie nie w nieskończoność, tylko aż do momentu, do którego ktoś będzie pożyczał Polsce pieniądze, no bo to jest tak, że jak państwo pożycza pieniądze, no to ktoś pożycza, nie? Czyli ktoś kupuje te obligacje, bo to głównie chodzi o obligacje. I tutaj w pewnym momencie państwo przestanie je spłacać i to będzie bardzo sympatyczny moment i nikt nie powinien żałować tych posiadaczy tych obligacji, bo oni wiedzieli, na co się piszą, że pożyczają gangowi, który dodatkowo jeszcze tak pożycza bez pamięci, tak, takie mam wrażenie.
Tak, a dokładnie dobrze mówisz o tych obligacjach, bo też mam tę informację, że w tej chwili rentowność jest naprawdę rekordowa, bo wynosi już 8%, czyli tyle można jakby zarobić, jeżeli kupicie sobie polskie obligacje, no to powinniście dostać 8% rocznie więcej i jest to, uwaga, największy poziom od 20 lat, czyli widzimy, że to ryzyko naprawdę się wzmocniło i jeśli dobrze pamiętam, to na takich poziomach mniej więcej Grecja była, kiedy zaczęły się tam właśnie problemy z wypłacalnością.
Mhm. Czy Polska dąży do bankructwa jasnym szlakiem? I bo to jest, no, kupowanie obligacji jest niemoralne, bo to tak nie, żeby ktoś się bardzo tym przejmował, nie, ale jest to po prostu niemoralne, no bo jest to pożyczanie przestępcy, który odda ci z tego, co ukradnie tobie później, albo twoim dzieciom. A jak twoim dzieciom, to jest jeszcze bardziej niemoralne. To jest tak, że żyjemy gdzieś tam w kraju, gdzie jest kult dziecka, trochę mniejszy kult rodzica, gdzie to powiązanie, że o, tam dla dzieci to ja będę tutaj się zażynał się w pracy na przykład, albo o, dla dzieci to ja kupię ten, wezmę kredyt na dom na przykład 30-letni, bo one będą miały ten dom i tak dalej. Nie, jakby generalnie się tak bardzo szanuje. A z drugiej strony masz to, te nadwyżki, które mam, to zainwestuję w obligacje, czyli w gości, którzy okradną te moje dzieci potem, po to, żebym ja dzisiaj miał zysk. Znaczy nie dzisiaj, tylko tam powiedzmy za rok, albo za 5 lat, albo za 10 lat, zależy jakie tam obligacje są aktualnie na patelni. Więc jakoś gdzieś mi się to nie skleja, nie sklejają mi się te dwa poglądy.
No i to jest takie jeszcze, wiesz, ich napędzanie, dodawanie do pieca, bo jeżeli, no właśnie, im prędzej ludzie powiedzą, nie kupimy waszych obligacji, coś tu śmierdzi, coś tu jest ryzykownego, tym mniej oni będą w stanie zadłużyć, nie? A jak wszyscy będziemy sukcesywnie kupować i będziemy mówić, tak, tak, spoko, dawajcie, jeszcze kupimy, jeszcze, to no to po prostu będzie ten dług rósł. No i są kraje, bo w Polsce ten progiem jest 60% PKB, są kraje takie jak Japonia, gdzie to jest 200% i Japonia z kraju, który naprawdę świetnie się rozwijał, był świetnym producentem elektroniki, no w tej chwili jest krajem takim trochę podupadłym, można powiedzieć, bez perspektyw, gdzie jest dużo problemów też społecznych, gdzie jest demografia bardzo zniszczona i no nie ma perspektyw, no bo 200% długu, no to ja sam bym się czuł tym przetłoczony, że żyję w takim kraju.
Tam jest duże zadłużenie wewnętrzne wszystkim, tam są trochę też odrobinę inne warunki, dlatego się aż tak bardzo mogli zadłużyć, ale bo w samym zadłużaniu nie jest nic takiego strasznie nagannego, zależy na co się zadłużamy, kto i tak dalej, ale tutaj pamiętajmy, że jest to państwo, instytucja państwa, która żyje z tego, co później ukradnie, no i I to nie jest tak, że ty kupujesz obligacje. To jest, myślę, że to tak samo niemoralne jest, nie wiem, oszczędzanie pieniędzy, trzymanie w funduszach bezpiecznego inwestowania tak zwanego.
Ja bo to są obligacje.
Bo to są obligacje właśnie, dokładnie. Pamiętajcie, jak gdzieś słyszycie, że coś się robi dla twojego bezpieczeństwa, to wiedz, że coś się dzieje, nie? Więc fundusze bezpiecznego inwestowania to jest właśnie kupowanie obligacji. Więc to jest finansowanie za pomocą twoich pieniędzy, bo to są twoje pieniądze, no tego niemoralnego procederu, no. Wobec tego ja bym radził wycofać z takich funduszy, albo przynajmniej się zainteresować, w co one inwestują, bo to jest jawna informacja na jakimś poziomie. Jeżeli uważasz się za moralną osobę, oczywiście jakąś taką przyzwoitą, ktoś taki. A jak się nie uważasz, no to olej te porady właściwie.
No, właśnie powiem wam, że tak z własnego doświadczenia to te wszystkie stabilne, to one są stabilne takie, że mało zarabiają, a te wszystkie ryzykowne, no to okazuje się, że jednak w długim okresie też są w stanie zarobić i wcale to nie jest tak, że na przykład no mieliśmy COVID, tak, więc całkiem spore poruszenie i całkiem spore zawirowania, a jednak jak się okazuje, to jednak dalej były w stanie zarobić te wszystkie akcyjne, ryzykowne, one zarabiały również w COVID-zie.
Wielki wódz mówi, że jak to było powiedziane na weekendzie kapitalizmu, prawdziwy wolny człowiek to ten, na którego pracują inni. I ja myślę, co odpowiedzieć na taki argument, ponieważ no chyba nie. Tak mam wrażenie, że chyba nie jednak, bo chyba że tak. Nie wiem, kurczę. To, nie wiem, ten urzędnik, nie? Ministerstwo Sprawiedliwości i ten w ministerstwach byli najwolniejsi ludzie de facto, bo oni są tam się za bardzo się nie narobią, a jeszcze wezmą sobie jakby duże odprawy w międzyczasie. A w TVP przede wszystkim jacy wolni ludzie, nie? Szczególnie z tymi odprawami, które są na kilka lat w tej chwili już zapisuje się, może jeszcze nie na kilka lat bodajże, ale gigantyczne odprawy, jak tylko się władza zmieni. No dobra. Ja mam jeszcze informację, chyba że mam jakiś w sumie, dążymy jakby do jakiegoś tematu, który na nas czeka? Tak, czy...
dążymy do tematu, który wrzuciliśmy, czyli nieruchomości, ale też myślę, że w głębszym tutaj chciałem trochę poruszyć temacie ogólnie, czy czeka nas po prostu kryzys, czy czujecie to w powietrzu, czy może nie, czy jednak się uda tutaj wyjść obronną ręką. To o tym bym chciał pogadać, ale masz, jeżeli jeszcze jakiś masz temat, to jak najbardziej wrzucaj.
Dobra, to ja mam jeszcze w sumie temat, który się, a w sumie do wszystkiego pasuje de facto, ponieważ bardzo ciekawe badanie przeprowadził Instytut Reutera, ci od takiej słynnej agencji prasowej, finansowej głównie, ale nie tylko, z Oxfordem, Digital News Report 2022. Bardzo duży, ja mam tutaj opracowanie, tylko jeszcze się z raportem nie zapoznałem, nie miałem czasu, ale wygląda na to, że jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ jest to raport przygotowany, to nie mam pod ręką, każdy na jakiejś grupie kilkudziesięciu tysięcy ludzi w bardzo wielu krajach, jeżeli chodzi o rolę mediów w dzisiejszym świecie. No i tam wynika z niego bardzo dużo wniosków, to jest bardzo szeroki temat. Możemy porozmawiać na temat kilku z nich, między innymi o tym, że 38% osób na świecie, na całym twierdzi, że unika często lub czasem czytania lub i oglądania wiadomości. Wiadomości, czyli wszystkich tych serwisów informacyjnych, może tak źle to przetłumaczono. Co oznacza, że ten wzrost jest o niemal 10 punktów procentowych, jeżeli chodzi o poprzednie badanie, które się odbyło lat temu kilka, w 2017 roku bodajże, więc to chyba tak co 5 lat jest robione to badanie. Czyli, że ludzie unikają serwisów informacyjnych, szeroko pojęte, bo to tak w różnych mediach to różnie się nazywa i różnie to wygląda. Dlaczego? Z kilku powodów. Tutaj ja bardzo tak szybko przelecę. Głównie chodziło o to, że informacje są nierzetelne i stronnicze. Tak, czyli to jest taki wniosek ogólnoświatowy. To nie jest tylko w Polsce, że media są stronnicze, nierzetelne, tylko wszędzie praktycznie, właściwie tylko, chyba tylko w 7 krajach zanotowano średni wzrost zaufania do rzetelności mediów, a we wszystkich innych był to spadek i dużo bardziej bolesny. Również jednym z głównych powodów jest to, że informacje są negatywne i że po prostu źle wpływają na samopoczucie oglądaczy. Fakt czy prawda? Czy fakt, czy nie fakt?
No fakt. Ja tak myślę trochę na przykładzie też tego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Nie wiem, gdzie ja, nie pamiętam, gdzie ja to przeczytałem, ale no, wyszło badanie, że po prostu tak jest prościej widza przyciągnąć, tak? No, mamy ten format który się od jakiegoś czasu utrzymuje, czyli płacimy za to, że możemy coś obejrzeć przez reklamy. Reklamy są wtedy lepiej płacą, kiedy więcej ludzi ogląda, no to żeby więcej ludzi ogląda, no to trzeba jakoś ich przyciągnąć. Jak widać tutaj kontrproduktywnie, ale do tej pory przynajmniej takie było podejście, że trzeba zaszokować, trzeba ludzi przyciągnąć, no i te negatywne wiadomości niestety, ale w tej formie się lepiej sprawdzają, no zresztą też clickbaity, to wszystko, no to co widzicie, to jednak ludzie starają się przyciągnąć właśnie jakimś takim szokującym, może złowrogi, tak. Może coś się złego będzie działo, nieruchomości będą tanieć, nie?
Tak, może to jest to na plus. Jakby w tej swojej masie masowości mediów, tak, no ja jak pracowałem w portalu internetowym, to tam było widać, że informacje negatywne, i takie jeszcze im bardziej negatywne, tym lepiej, klikają się, oglądają się, no nie trochę więcej, nie o kilka procent, nie o kilkanaście procent, tylko to były różnice typu 1000%, 2000%, 5000%, więc pozytywne informacje się nie opłacały po prostu. I to jest takie sprzężenie zwrotne, że ludzie w swojej masie chcą negatywnych informacji. Ale co jest pocieszające z tego raportu wynika, znaczy, że jest rosnąca grupa ludzi na świecie, i to jest zauważalna grupa ludzi, którzy są ludźmi świadomymi, nie? Którzy po prostu nie chcą tych serwisów, nie chcą tych mediów. I fajnie, i się cieszmy z tego. Super, że są ludzie, którzy, nie wiem, może czytają w tym momencie książkę, albo słuchają muzyki, albo idą na spacer, albo uprawiają seks, albo robią inne rzeczy, a nie siedzą w serwisach informacyjnych. To mnie jak najbardziej cieszy i też zamierzam iść tą drogą. Wracając jeszcze tutaj do raportu, informacje, czy tak, 17% badanych uznało, że unika informacji, ponieważ prowadzi do kłótni, której woleliby uniknąć. Tak. A 16% w informacje mówiło, że informacje wywołały u nich poczucie bezsilności. I to też jest coś cudownego, bo tak właśnie jest. Informacje, które są podawane w mediach, w większości są takie, na których nie ma żadnego absolutnie wpływu. Już pomijam jakieś absurdalne typu, że tam Jasiu się gdzieś tam utonął, że Marysia spadła z dachu, i a ktoś wpadł pod samochód. A no, to codziennie kilkadziesiąt osób ginie w Polsce, nie? I na samych drogach. Ktoś się tam zabija, ktoś tam i tak dalej. No można właściwie cały dzień czytać o trupach, tylko co z tego? Co z tego? Po co to? Na co to komu? No i tutaj jeszcze druga część, już wątek tutaj stricte polski. Jakie są zaufanie do polskich mediów? Więc tutaj z lekkim zaciekawieniem odkryłem, że najbardziej wiarygodnym medium według tego badania, które jest no bardzo wiarygodnym badaniem, zostało radio RMF FM, w którym zresztą miałem przyjemność przynajmniej na jednym Open Space pracować przez rok. Kto tam jeszcze? Co jeszcze zaskakujące? Czy są tutaj tabelki? O, są tutaj tabelki. Brand Trust Scores. Na pierwszym miejscu RMF FM, na drugim Radio Z, na trzecim TVN News. Tak jest.
To wysoko.
Bardzo, bardzo wysoko.
A ten kolorek niebieski, jakbyś powiedział, co tam jest?
Już ci mówię. Tak.
Nie ufają tutaj.
Tak jest. Ufam, mam to gdzieś, nie ufam. Tak.
Czyli okay. Więcej ludzi jednak nie ufa. Nie, to coś się nie zgadza. A nie ufa, bo jest dobrze. Nie, czerwony to jest ufa, a niebieski to jest nie ufa. Czyli tak, RMF tak. Ufa 51, a nie ufa 14, a w TVN no w sumie podobna liczba, 47% ufa, no natomiast więcej ludzi dużo nie ufa, bo 25%.
Okay. Tak, jest to porównywalne, jakby chodzi o pewien jakby tutaj rząd wielkości pewnej, wciąż lokalne, co ciekawe, gazety i regionalne wciąż się bardzo wysoko trzymają, jeżeli chodzi o zaufanie, co znaczy, że Orlen tutaj no, nie bez powodu wykupił całą prasę, nie tylko z powodu samych nakładów, tylko z powodu tego, że wciąż cieszą się one sporym zaufaniem. No tutaj nawet SK jest gdzieś tutaj, no SK no, medium, które no, nie przekazuje już zupełnie żadnych istotnych informacji, więc nie wiem, jakie to ma znaczenie, ale sam dół jest najciekawszy. Gazeta Wyborcza jest tutaj, potem idą tabloidy, Fakt i Super Express, okay. Potem jeszcze niżej jest Gazeta Polska i już całkiem niżej, patrz na ten niebieski pasek, jest Telewizja Polska, cały ten konglomerat.
Zastanawiam się, gdzie jest Tok FM, ale chyba pominęli.
Myślę, że on może tu być, bo Tok FM jest w kasecie, tak, w Agorze, Gazeta Wyborcza. To jest oczywiście jakiś tam wycinek brandów, nie ma tu wszystkich na polskim rynku, ale no, poziom TVP mnie zachwycił, że można być nie tyle niżej niż tabloidy, tylko niżej, długo, długo nic i dopiero wtedy. I do tego doprowadziła pokazywanie, nie wiem, polityki informacyjnej, jeżeli chodzi o... No dobra, i tutaj są jakieś jeszcze inne wskaźniki, to już sobie sami doczytacie, jak będziecie zaciekawieni. No niemniej, pocieszające, pocieszające.
Ludzie sobie zdają sprawę tak, że jest manipulacja, że tutaj są jakieś pewnego rodzaju gry się toczą o to, żeby niekoniecznie przekazać właśnie tą informację rzetelną, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe takie w człowieku, że chcemy tych informacji, tak, że większość z nas jednak lubi wiedzieć, co się dzieje na świecie, nawet jak to nas nie dotyczy, to chcielibyśmy wiedzieć, ale chcielibyśmy jednak to rzetelnie się dowiedzieć, chcielibyśmy, żeby to było przedstawione w jakiś obiektywny sposób i jak się okazuje, że nie jest, to jednak odwracamy się od tych mediów i pozytywny trend, tak jak zauważyłeś, no też na pewno tutaj internet dużą rolę odgrywa, że można sobie te informacje zweryfikować. Kiedyś oglądało się jeden, dwa programy, no i to, co powiedzieli, no to w zasadzie ciężko było zaprzeczyć, a tutaj internet nam otworzył trochę oczy na to i możemy sobie te źródła sprawdzać, ci, co chcą oczywiście. Natomiast jeszcze wracając do tego tematu tych negatywnych, że one są tak kuszące, żeby przedstawiać te negatywne informacje, no na całym świecie jest to fakt, że te media z tego żyją, szczególnie w Stanach, ja bym powiedział, że nawet mogą odpowiadać za część przestępczości, no bo jeżeli ludzie są zastraszeni, jeżeli się boją, jeżeli podchodzą do tego, że wszędzie tu zaraz strzelają, tak, zaraz mnie ktoś zaatakuje, no to pewnie z większą nieufnością innych traktują, pewnie nie są w stanie jakby współpracować ze sobą i może się zdarzyć właśnie przez pomyłkę, że komuś się zaszkodzą. Ale chcę wam powiedzieć, że jest taka fajna organizacja, nazywa się Gapminder, która bada różnego rodzaju parametry tego, jak się generalnie na świecie nam żyje i oni odkryli właśnie, że no ludzie wierzą w te dane z mediów i jeżeli się zapytać kogoś na przykład, czy generalnie, nie wiem, bogactwo na świecie rośnie, czy ile ludzi jest w ubóstwie takim, że na przykład mają mniej niż dolara dziennie i się tak po prostu zada takie pytania typowe, no to ludzie podają dużo, dużo gorsze odpowiedzi niż jest w rzeczywistości. Pytania na przykład o to, ile kobiet, dziewczynek, ile ma dostęp do edukacji. No okazuje się, że już znacząca większość, a ludzie jeszcze myślą, że w tych krajach biednych, no to tam w ogóle jest takie ubóstwo, że wszyscy tam umierają z głodu, a to nieprawda. Są oczywiście jakieś jeszcze miejsca, ale większość ludzi ma coraz lepiej im się żyje, a te media jednak by chciały nam troszkę wtłoczyć inną jakby tutaj opowieść.
Tak, i ja myślę, że to też z tego wynikają też później takie przepisy właśnie antydyskryminacyjne kobiet, że, no, że wciąż gdzieś mają ludzie z tyłu głowy, że te kobiety mają o tak źle, ojojoj, nie? I tak niedobrze. I rzeczywiście, że tam na całym świecie, że są liczne miejsca, gdzie ludzie żyją za dolara dziennie. Tak nie jest, tak po prostu nie jest. Jest to jeden z wielu mitów, ale, no, ale to kurczę, to jest ten mainstream, no to jest... Ja wiem, nie ogląda tego.
To co zauważyłeś, że to jakby bardzo naciska na regulację, tak? No bo skoro jest tak źle, no to trzeba coś zrobić z tym, nie? Mimo że samo poprzez to, że ci ludzie wreszcie mają dostęp do edukacji, że wreszcie mają jakiś tam spokój, że mają możliwość handlowania przede wszystkim z sąsiadami pokojowo, to sami się wydźwignęli z tej biedy, a nie trzeba im tam wcale wysyłać jakichś rzeczy, nie trzeba regulacji robić, że jakby musi być obowiązkowa szkoła, nie? Bo jak nie będzie obowiązkowej szkoły, to nikt się nic nie nauczy. Nie? No nieprawda, nieprawda. Na przykład płacą, szkoła Zbiro jest świetnym przykładem, gdzie można w biednym kraju zbudować płatną szkołę i rodzice te parę dosłownie dolarów zapłacą i dzieci będą tam chodzić, bo to nie jest tak, że trzeba kogoś zmuszać, no, trzeba po prostu trochę ułatwić to i to można robić prywatnie.
Ale to tak samo jest jakby, to jest pretekstem do utrzymywania systemu edukacji w krajach cywilizowanych, w Polsce na przykład, państwowego systemu edukacji. Dlaczego? Ponieważ, no bo jak wprowadzano państwowy system edukacji, to wtedy ludzie zaczęli umieć czytać i pisać, nie? A potem nawet liczyć. Jest taka korelacja historyczna. No jest, jak jest, jest rzeczywiście, ponieważ ludzie w ogóle wtedy też odczuli potrzebę i mieli co czytać i mieli po co pisać. Czy teraz by dzieci nie umiały czytać i pisać, jakby były szkoły niepaństwowe? No pewnie tak, bo nie da się bez tego żyć. No to tak się nie da żyć bez paru innych umiejętności jeszcze życiowych. Po prostu jak nie umiesz tego, no to nie umiesz nic innego.
Na przykład obsługiwać smartfona, nie? Uczą tego w szkole, no. A jakoś się wszyscy nauczyli.
I nawet czytać tam, a nie tylko oglądać obrazki, tylko nawet na tych smartfonach chociażby, no ale czytają. To jeszcze, kurczę, walne, bo to z dzisiaj dosłownie, czytamy jakiś bardzo świeży news z Ukrainy, bo przegapiłem, miałem na początku dać wczoraj. Ukraina zakazała importu książek oraz z Rosji i Białorusi i nie będzie można nadawać rosyjskiej muzyki w transporcie publicznym i w mediach. Podała właśnie agencja. No tak a propos tej schizy, która jest na Ukrainie, której jakby nienormalność staram się tutaj pokazać od paru tygodni, od paru miesięcy już nawet, nie paru tygodni, że naprawdę ci na Ukrainie odlatują. Ochrona się Rada Najwyższa zakazała publicznego odtwarzania muzyki w rosyjskich mediach, czy znaczy w rosyjskich, z Rosji w mediach ukraińskich i w transporcie, czyli tam w autobusie nie będzie można puszczać muzyki z Rosji. Będzie ściśle cenzurowana. Każdy autobus będzie ocenzurowany stricte. Co ciekawe, przewidziano powstanie spisu wykonawców rosyjskich, którzy potępiają agresję przeciwko Ukrainie. Aha, takich artystów będzie można puszczać w autobusach i w mediach prywatnych albo państwowych, ponieważ tam też jest, wiecie, to jest Ukraina, to jest taka Polska, tylko 4 razy gorsza, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o pensje na pewno, jeżeli chodzi o prawo, to pewnie jeszcze bardziej. Więc tam też media są cenzurowane i regulowane i tak dalej, ponieważ w radiu i telewizji ma być teraz więcej muzyki ukraińskiej, no a nie rosyjskiej, no więc takie jest założenie, no ale jest zachwycające, tak zachwycające w cudzysłowie, jeżeli chodzi o te książki, parlament zabronił importu oraz dystrybucji książek i innych wydawnictw, czyli gazet też na przykład albo ulotek z Rosji i Białorusi, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów ukraińskich. Czyli już żadni tam, nie wiem, autorzy nie będą...
Nie może być.
Więc sądzę, że następnym będzie palenie tych książek z Rosji albo rosyjskich pisarzy na przykład, bo to się nie godzi, żeby tak. Będzie te ukraińskie książki się będzie wystawiać. Chyba że jakiś autor, który już nie żyje być może, ale potępił ukraińską, znaczy inwazję na Ukrainę, to może wtedy będzie można. A, zastraszające, straszne, straszne absurdy.
Dobra, bo czas ucieka, słuchajcie, to fajny news, ale przejdźmy do naszego tematu. Jeszcze tylko wam pokażę wykres właśnie ubóstwa, bo jest on bardzo ciekawy. Tak jak widzicie tutaj poniżej 1,9 dolara dziennie, bo tutaj przeliczyli to, żeby inflację uwzględnić. Jeszcze w 81 roku zeszłego wieku 80% ponad ludzi za taką kwotę żyło. W tej chwili to jest chyba jakiś promil. Natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludzi, którzy właśnie żyją za kilka dolarów, aż do potem z tych ponad 10 dolarów dziennie. To jest naprawdę, możecie sobie wyobrazić, jak Polska też jest w świecie pozycjonowana, jeśli te 10 dolarów to jest naprawdę top w tej chwili i też jak my mamy szczęście, że tu się urodziliśmy i tu żyjemy. I macie też jeszcze taki wykres tutaj podziałem na kontynenty i możecie sobie zobaczyć, że tutaj szczególnie właśnie Azja wykonała niesamowity skok w ostatnich dziesięcioleciach. Afryka może wam się wydawać, że ona jest stagnacja, natomiast tam jest duży przyrost ludności, więc mimo tego, że tych ludzi przybywa, to dalej tych ubogich jest relatywnie mniej. Ale przejdźmy może do naszego tematu. Czy będą tanieć nieruchomości? Jak myślicie? Może napiszecie na czacie, bo no, poziomy już są naprawdę wysokie i tu wszyscy narzekają, że państwo musi wkroczyć. Lewica obiecuje. Jest jakaś nawet nowa partia się pojawiła. Dobra zmiana się chyba nazywała, jakaś taka pani tam powiedziała, że też coś trzeba zrobić, żeby były mieszkania tanie, dopłaty. No i nawet Donald Tusk, dlaczego Donaldzie, dlaczego powiedział, że jednak, może jednak to mieszkanie powinno być prawem? Zobaczymy, czy znajdę szybko ten, bo to sobie przypomniałem w ostatniej chwili. Tak, mieszkanie prawem, nie towarem. Donald Tusk dołączył do zwolenników tego hasła. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy jeszcze chcieli temu panu dać szansę. Mieszkanie jest prawem człowieka, to znaczy móc mieszkać w godnych warunkach, to nie jest jakiś przywilej. To nie może być marzenie i dorobek całego życia. No to wcale nie znaczy, że musi to być prawem, proszę pana. To, że coś jest dostępne dla nas, bo żyjemy w kraju, gdzie dobrze zarabiamy, gdzie tych mieszkań dużo się buduje, to nie jest marzeniem mieć mieszkanie. Jest to po prostu jakaś opcja, szansa, tak? No ale dobra, może nie o tym chcę powiedzieć, dlaczego pan Donald tak uważa, bo to jest jakby wtórne. Chciałem wam pokazać kilka wykresów, które mogą nam trochę dać do myślenia właśnie w perspektywie tego, co się będzie działo na rynku. Ale może zacznijmy od takich informacji tutaj stricte z najnowszych właśnie badań. Okazuje się, że ceny w ogłoszeniach coraz mocniej rozmijają się z rzeczywistością, czyli tą całą ceną transakcyjną. Na początku 2022 roku powiększyło się rozwarstwienie między średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania z drugiej ręki, a średnimi kwotami faktycznie płaconymi za nie. Kilkunastoprocentowe różnice w największych miastach to już norma, a nie rzadkość. I takie właśnie mamy na podstawie Narodowego Banku Polskiego w badań za pierwszy kwartał 2022 roku. Największe różnice mamy w Poznaniu, jest to 23%. W praktyce oznacza to, że można o 1780 zł uzyskać niższą cenę na metrze kwadratowym. Także jeżeli ktoś jeszcze cokolwiek kupuje, chociaż odradzam, to zdecydowanie trzeba się mocno targować. W Krakowie jest to 18%, w Warszawie 17% i tak dalej, więc już mamy pierwszą jakby tutaj informację, że to, co ludzie żądają, jest więcej, dużo więcej niż to, co mogą dostać. Ja myślę, że kolejny krok będzie taki, no, że oni będą musieli trochę zejść z tej ceny. A może nie, może ktoś ma...
Nie sądzę, prawdę mówiąc. Znaczy, to jest tak, że tak, okej, teza, że raczej ceny nieruchomości, nie widzę powodu, żeby spadały w przypadku kryzysów. W przypadku kryzysów lekko się wyhamowują na chwilę. Są rzeczywiście te większe rabaty odrobinę, być może są, można bardziej wyżej wynegocjować, ale siłą rzeczy nie ma żadnego powodu, dla którego ceny nieruchomości miałyby spadać, ponieważ dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, hamuje się budowanie nowych nieruchomości, to jest oczywiste, więc siłą rzeczy mniejsza ilość oddawanych nowych nieruchomości, a takie nieruchomości przecież też się sprzedaje w przypadku, gdzie jest wielki rozwój, znaczy gdy jest szybki rozwój, no to się sprzedaje dziurę w ziemi tak zwaną i się finansuje z tego później mieszkania, a w momencie, kiedy to wyhamowuje, no to kupujemy już w miarę gotowe, tak, jednostki, ale się wyhamowuje z kolei wykupywanie dziur w ziemi nowych. A osoby, które kupiły i wzięły na kredyt już te mieszkania i teraz spłacają te kredyty i te odsetki im rosną i tak dalej, no nie są tacy skorzy, żeby sprzedać to mieszkanie, ponieważ no oni, może inaczej, nie tyle sprzedać, o tyle, żeby za niższą cenę sprzedać nagle, żeby ja kupiłem za tyle, ale w takim razie jest kryzys, to ja sprzedam taniej. Nie sprzedadzą taniej, ponieważ wciąż spłacają kredyty.
No, ale dlatego zakładasz, że taniej sprzedadzą. Mi się wydaje, no że jednak mogą go sprzedać drożej.
No to wtedy ceny nie spadną globalne, nie? No bo rozmawiamy, czy spadną.
Poczekaj, no spójrzmy sobie na wykres, może żeby też to było. Czekaj, ja tu miałem taki właśnie fajny, ktoś tutaj wykres wrzucił. Nie ten. O, tutaj mają fajne wykresy. Marcin Wódz, tutaj taką ma stronkę i ten wykres mnie nawet bardzo interesuje. Ja szukałem, nie było tak łatwo znaleźć wykresu, gdzie mamy te ceny takie uśrednione już od 2008, bo wtedy nas interesuje. Wtedy mieliśmy, no 2006-2007 mieliśmy właśnie taką górkę i potem był spadek. Ten spadek był oczywiście zainicjowany tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Tam był krach na rynku nieruchomości i dlatego też to przyszło do nas. Ludzie przestali lokować i przez dłuższy czas mieliśmy potem płasko, no i znowu lecimy do góry dosyć drapieżnie. No i teraz tak jak mówisz, no wyobraźmy sobie, że no jeżeli ktoś kupił, tak jak kupił powiedzmy w 2001 roku, no to nie będzie chciał sprzedać taniej i może będzie mu trudniej, bo jakby drogo kupił, prawda? No ale wszyscy ci ludzie, którzy kupili, nie wiem, 2016, 17, 18, oni dalej mogą sprzedać powyżej tego, co kupili, nie stracić, no a jednak uzyskać gotówkę i płynność finansową, no bo jeżeli ktoś kupował tutaj, to znowu jakąś tam miał ratę niską, a ta rata mogła mu znacząco pójść do góry przez ostatnie lata, przez ostatnie w zasadzie miesiące, kiedy te stopy podrosły, no i może po prostu już nie ma miejsca na to, może ma jakieś alternatywy mieszkaniowe typu na przykład, że ma na przykład dwa mieszkania, tak? Czy tacy ludzie nie będą chcieli sprzedać twoim zdaniem mieszkania mimo wszystko?
Ci, którzy mają dwa mieszkania, no to je wynajmują chyba, nie?
No.
No to dlaczego mieliby sprzedawać? Znaczy jakby próbuję znaleźć cały czas jakby powód.
No to teraz będzie taki plot twist, że ja ci powiem, że ja dwa miesiące temu sprzedałem mieszkanie na przykład.
Okej, a dlaczego?
Dlatego, że chciałem sobie nadpłacić oczywiście kredyty pozostałe. Chciałem uniknąć tego takiego klina, że coraz więcej wszystkie moje kredyty kosztują, coraz więcej te raty mi rosną, tak? I teraz sprzedając jedno mieszkanie, jestem w stanie obniżyć sobie na przykład ratę wszystkich kredytów o no, ponad 2000 zł i mieć to bezpieczeństwo, że pieniądze odzyskałem, że mam jedno mieszkanie, na przykład mam spłacone, a nie ryzykuję, że wszędzie mam kredyt i nie wiadomo, ile on będzie wynosił za miesiąc, dwa, trzy, tak? To cały czas rośnie, to też jeszcze nie skończyliśmy z podwyżką.
Tak, to jest jakby to, co mówiliśmy w tych lepszych czasach odnośnie inwestowania w nieruchomości, że to jest bardzo zasadne i słuszne i tak dalej, tylko że z głową, nie? W sensie, że, no, że przy dużym wkładzie własnym, że przy tym, żeby to się wzajemnie kumulowało, a w razie jak przyjdą złe czasy, i to właśnie są te złe czasy, przynajmniej ich początek, to można jedną z tych nieruchomości zawsze sprzedać i nic się takiego złego nie dzieje i wciąż nie liczyć na emeryturę z państwa. No dobrze.
Ja stawiam jakby tezę, że nadpłacanie, na dzień dzisiejszy nadpłacanie kredytów jest jedną z lepszych inwestycji. Po pierwsze jest to inwestycja stuprocentowo pewna, no bo tutaj jakby co byś nie wsadził, czy to będą akcje, czy jakieś tam inne inwestycje, no to zawsze możesz stracić. Tutaj nadpłacając w zasadzie no tyle, ile masz zwrotu dostać, to dostaniesz zwrotu. To znaczy dostajesz tyle zwrotu, ile płaciłeś odsetek, plus ewentualnie to, co wzrośnie. No, musiałoby spaść, powiedzmy to wtedy. Gdybyś zakładał, że od jutra stopy procentowe wrócą do zera, to pewnie mógłbyś powiedzieć, że to była głupia decyzja, takie nadpłacanie. Ale w pozostałych przypadkach dla ludzi, którzy też się nie znają, no bo na pewno jest dużo ludzi, którzy jedyną ich inwestycją jest jakaś nieruchomość, być może ta, w której mieszkają, być może jakaś nowy najem, no to nie znają się na giełdzie, ciężko im podjąć taką decyzję. Myślę, że takie nadpłacanie jest dobrą decyzją.
Okej, okay. No dobra, no to jakby to rzeczywiście jakby część inwestorów może się posłużyć tą logiką i sprzedać jakieś tam nadmiarowe mieszkanie, no bo to nie jest tak, że oni też się pozbędą połowy tych mieszkań, nie? Tylko, tylko to, nie wiem, jaki ta procent tam może stanowić, nie chcę wnikać, ile masz nieruchomości, ale ludzie, którzy kupili sami dla siebie, a takich jest większość przecież, no to oni, to tu się nic nie stanie, jakby na tym rynku. Fundusze te takie masowe, no to rzeczywiście mogą się zacząć wycofywać. To fakt, aczkolwiek na razie nie widać, szczególnie przy tej inflacji też nie widzę specjalnie powodu. Kurczę, wciąż nie widzę powodu, dla którego ceny miałyby spadać nieruchomości. One będą na pewno rosnąć według mnie, bo będzie rosnąć inflacja, więc nominalnie tak. Będzie na pewno w górę.
To jest racja.
Jeżeli chodzi o realne, czyli powyżej inflacji, no to dlatego, że będzie ograniczona podaż coraz bardziej, czyli będą nowe budy będą wstrzymywane. Te, które już sprzedano, to ludzie będą to dalej trzymać, takie mam wrażenie. I właśnie jeżeli ktoś ma jedno albo dwa mieszkania, na przykład jedno swoje i drugie po babci, nie? To jest też jakaś tam spora grupa ludzi, to też tutaj się nie będzie żadnych ruchów cenowych, że raczej w bardzo kryzysowej sytuacji się wystawi coś na sprzedaż i to raczej nie wpłynie na wahnięcie cen, jeżeli chodzi takie... Więc nie spodziewałbym tu się.
A co powiesz na taki wykres jeszcze? Bo ja to też bardzo często w różnych dyskusjach, pamiętam internetowych i też w radiu u nas opowiadałem, że no jakby cena mieszkania jest w dużym stopniu pochodną tego, ile zarabiamy, prawda? I jak ludzie mi mówili, że te nieruchomości są skandalicznie drogie, jeszcze do niedawna pewnie właśnie ostro się kłóciłem, to zawsze mówiłem, no tak, ale spójrz na wzrost wynagrodzeń. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że właśnie poprzednio, kiedy mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen, był rozjazd. Po prostu nieruchomości stały się sporo droższe niż to, jak rosły płace. I w pozostałym okresie możecie zauważyć, że jednak nawet dosyć zbieżnie się to zachowuje. I teraz mi się wydaje, że to będzie kluczowe, jak będą właśnie rosły płace. Jeżeli te płace nie będą nadążały za nieruchomościami, no to po prostu ludzi nie będzie stać na to, żeby kupować i żeby spłacać nieruchomości.
Jeżeli spłacać te, które już kupili, czy te, które by mogli kupić?
No tak, no bo wiesz, no rośnie ci rata, no to jeżeli twoje, musi wzrosnąć też twoja pensja, żebyś był w stanie nadążyć, nie? Zakładając, że jesteś tam na styk, no bo wiadomo, że większość ludzi jednak jakoś sobie poradzi i mówią, tutaj zaciśnie płaca, pisze wódz na tym, no ale powiedzmy jest ta grupa ludzi, którzy wzięli pod korek i oni, jeżeli nie dostaną podwyżki w tym roku, no to po prostu inflacja i stopy procentowe ich przegonią, prawda? O nich mówimy.
No i właśnie i według mnie to będzie jeden z ostatnich kosztów, który będzie cięty przez nich. To jest tak jak alkoholik, wiesz, no, jeżeli cena wódki wzrośnie o 50%, no to nie chodzi, to nie ograniczy wódki, nie, tylko ograniczy wszystkie inne koszty, znaczy, że będzie mniej chleba kupował albo gorszą szynkę. Więc tak samo tutaj, jeżeli ktoś wziął kredyt na mieszkanie, jeżeli raty mu wzrosną dwukrotnie, będzie musiał płacić nie 2000, tylko 4000, no to te 2000 utknie gdzie indziej. I to ucierpi ktoś inny, ucierpi piekarz w tym momencie, a nie ucierpi deweloper, według mnie jest całą pewność, a już na pewno nie bank, co widać zresztą po jakże fantastycznych wynikach tej instytucji. To będzie ostatnia instytucja, która ucierpi na kryzysie. No i stacja benzynowa jeszcze, to jeszcze będzie druga organizacja. A cała reszta, tak, dostanie obuchem właśnie za ten wzrost stóp procentowych. I to nie będzie takie oczywiste i pewne dla ludzi. I oni zaczną się domagać właśnie w jakichś rekompensacji i tak dalej. Ale no kurczę, dlatego nieruchomości są dosyć pewną inwestycją na zawsze.
No ale kupiłbyś dzisiaj, gdybyś miał pieniądze, powiedzmy, żeby kupić za gotówkę nawet, powiedzmy, nieruchomość. Czy uważasz, że kupienie dzisiaj to jest dalej perspektywa roku?
Ja sądzę, że tak. Znaczy, no, okay. Czyli nie za 100% gotówki, 100% tego, nie? Albo to jest oczywiste, ale...
Ale możesz coś zainwestować i ty mówisz, że mimo wszystko jednak byś nieruchomość powiedział, że to nie jest zła inwestycja na dzień dzisiejszy.
No bo wiesz, no też jest kwestia alternatyw, nie? Bo to jest tak, że nie żyjesz w próżni, a pieniądze muszą na siebie pracować, nie? To jest tak, jak masz firmę transportową i masz ciężarówkę, no to ona musi gdzieś jeździć i możesz sobie powiedzieć, że no, średnio mi się opłaca kurs do Gdańska, bo tam mało zarobię, no tylko, że jak nie pojedziesz do Gdańska, będziesz stał tutaj, to zarobisz jeszcze mniej, nie? Musi gdzieś pojechać, no. A samo te pieniądze, jeżeli masz 500 000, to, no to coś musisz z nimi zrobić, bo jeżeli nic nie zrobisz, to najgorsze, co możesz zrobić, bo one stracą na wartości.
No, no właśnie, mam jeszcze jeden wykres pod to oczywiście.
Dawaj.
Tutaj się z tobą zgodzę. No, myślę, że to jest jakby trochę, może powiększymy, mało nagłośniony temat, ale słuchajcie, no akcje w ostatnim okresie i to prawie na całym świecie, one znacząco szypują w dół. Spójrzcie sobie na te indeksy, no te przekrojowe indeksy właśnie w różnych krajach, Stany Zjednoczone. Tu macie year to date, tak, czyli od 1 stycznia do dzisiaj i macie pewien rok. Więc możecie zobaczyć, że w tym roku naprawdę spore spadki. Tu jest jakiś jeden, nie wiem czemu akurat ten się inaczej zachowuje, to są jakieś pewnie wycinkowe, ale cały świat, spójrzmy nawet na WIG20, słuchajcie, nawet w perspektywie trzyletniej on jest do tyłu. Tutaj Stany Zjednoczone sobie radziły, ale jeżeli ktoś zainwestował w WIG20 trzy lata temu, to w tej chwili jest minus 27%, minus inflacja jeszcze oczywiście, bo to są rzeczy oczywiście notowane w tych walutach krajowych, więc na przykład możecie się zdziwić, że tutaj się pojawia Turcja na plusie znacząco, no tak, ale Turcja jest dlatego na plusie, że 70% inflacji robi swoje. I jeżeli byście ten wykres notowali w dolarze, to byliby również na czerwono. No i tu macie nawet Azja też na minusie, chociaż akurat oni teraz troszkę odrabiają. Jest naprawdę nieciekawie, jest duży spadek i na wszystkim się traci. Mówi się o tym, że na kryptowalutach dużo ludzi stracili, owszem, ale jakby wsadzili w akcję, to też by stracili.
Tak, to przypomnij mi ten słynny gdzieś tam wykres pewnie się śniący się ludziom, czyli wykresy Bitcoina z ostatniego czasu. Ostatni czas to jest ta końcówka tutaj. No ale to nie tylko Bitcoin, ale oczywiście wszyscy wiemy, że Bitcoin dostał po nerach ostatnio i również inne kryptowaluty również. No dobrze, no właśnie, no i to jest, więc to jest oczywiście, że jeżeli ktoś, no na tym polega też inwestowanie, jeżeli ktoś przewidział kryzys, że akurat teraz, bo kto, że przewidział, to każdy przewidział, że będzie kryzys, tylko że trzeba było się wcelować mniej więcej w czas przewidywania. Wtedy wycofał na przykład i życie spieniężył to i teraz ma te pieniądze w gotówce wszystkie, nie ma, ma ten 1 000 000 złotych w gotówce, no to okej, okay, no to ta gotówka sobie tam traci po te tam kilkanaście procent w tej chwili. Powolutku sobie traci, ale sobie traci dalej. No ale dalej już nie traci tak dramatycznie, po kilkadziesiąt procent. No a te nieruchomości, no to jak widać, widzisz, no to sobie są, no, tylko też to jest tak, że zainwestowanie pieniędzy w nieruchomość, no to jest też taki trochę zysk wirtualny, znaczy, że nie masz tych pieniędzy, one są wirtualne, ale dopóki ich nie sprzedasz, no to ich nie masz, nie, tej wartości, no one po prostu jest sobie w jakimś aktywie, tak jak masz w akcjach spółki, no to dopóki nie spieniężysz, na przykład masz swoją spółkę, no ale jakbyś chciał i masz 100% ich udziałów lub akcji, które są warte na przykład, nie wiem, 10 milionów złotych. No ale dopóki ich nie sprzedasz, to nie masz 10 milionów złotych, tylko masz akcję tej spółki. Jakbyś sprzedał, to nie byłoby to warte 10 milionów, tylko być może milion tylko, ponieważ doprowadziłbyś do spadku akcji. Dlatego też, no wciąż, no, dlatego te nieruchomości są dosyć tak fetyszyzowane, jak już powiedziałem wcześniej, że to jest w miarę stabilna inwestycja kapitału, jeżeli tylko nie wybucha wojna, jeżeli tylko Ruscy nie atakują, albo Niemcy, przypomnijmy, bo to oni też mogą atakować, to jest spora szansa, że on tam wciąż będzie sobie też tracił na wartości oczywiście, bo nieruchomości tracą na wartości, ale z drugiej strony się miasta rozwijają, więc ziemia, na których ta nieruchomość stoi, wzrastają, no bo siłą rzeczy miasta się rozrastają wszerz, więc wszystko, co zostało kupione kiedyś, jest bardziej w centrum niż było kiedyś. Chociaż domek się zawsze rozpada, to też nie jest tak, że nieruchomości nie tracą na wartości, tylko chodzi o pewne subiektywne lub obiektywne patrzenie na to. Mhm. Więc nie ma alternatyw, no za bardzo.
To jeszcze powiem tylko jednej rzeczy, która jest, myślę, kluczowa w tym przypadku, to oczywiście zdolność kredytowa i tutaj też mamy spore spadki. Tu nie wiem, co to jest taka średnia, to może być trochę mylące, ale no powiedzmy, że z 500 000 spadło to do 300 tysięcy, ale tu możecie takie dokładniejsze, bardziej rozpiski sobie spojrzeć. No też prawie o połowę. Banki bardzo się boją teraz udzielać kredytów z tego wynika. Na przykład dla takiego singla, osoby, która sama żyje i ma 4 tysiące netto, to w tej chwili będzie im, który ma jeszcze 20% wkładu własnego, taka zdolność kredytowa to 260 tysięcy maksymalnie w jednym z banków, no ale większość banków to już będzie bliżej 200 tysięcy złotych. Mi się wydaje, że to jest jednak sporo mniej niż wcześniej, więc być może tutaj jednak będzie ten spadek, że po prostu ludzie nie będą mogli brać kredytów.
No dlatego nie będą kupować nowych, tak, ale myślę, że to, co jest nabudowane, albo to, co się kończy budować jeszcze, myślę, że ta cena nie będzie się jakoś specjalnie downgrade'ować. Są bardzo stabilne firmy deweloperskie, zatem jeżeli tylko jakaś ma problemy, to jest też, mieliśmy przypadki bankructw oczywiście takich firm, to jest tak, że jakby bank nie może upaść praktycznie, z dużych banków oczywiście, jak wiemy z historii, że jeżeli tylko stoi gdzieś na krawędzi jakiegoś bankructwa, no to jest natychmiast dotowany. Podobnie jest z dużymi spółkami deweloperskimi, szczególnie żeby być spółką deweloperską znaczącą, trzeba no, być dużą, a jak jest się dużym, no to wtedy too big to fail. Więc one też, to jakby to ratowanie spółek, które jest powszechne, dużych spółek w państwach zachodu, powoduje, że też te ceny nie spadają, bo dlaczego oni mieliby podcinać tą gałąź, na której stoją, podczas gdy wiedzą, mają taką świadomość, że praktycznie nie mogą zbankrutować. I to też powoduje sprzężenie zwrotne, że te ceny nie spadają właśnie z tego powodu. Z powodu ochrony rynku, której to zależności też nie widać na pierwszy rzut oka. Prości ludzie wierzą, że jak coś się źle dzieje jakiejś firmy, to należy jej pomóc. No tylko, że nie widzą tego, że w takim razie, skoro nam pomagają zawsze, jak się źle dzieje, no to wtedy nie obniżamy cen na przykład. Mhm. Bo jakby też główne aktywo tych firm deweloperskich to są też grunty i ziemie kupione w różnych czasach i one po prostu sobie zatrzymują tą ziemię, która sobie tam jest i która sobie być może zyskuje na wartości, a zaczną budować w momencie, kiedy te stopy znowu się obniżą i znowu zaczną ludzie brać kredyty. No więc to prosty jest rynek stosunkowo, tylko kwestia, żeby timing trafić, nie? W tą koniunkturę, w którym momencie, kiedy się co wysypie. To jest gdzieś tam najważniejsza sztuka chyba przewidywania, czy tam tradowania. Nagadałem się.
No to dobrze, myślę, że powoli będziemy kończyć. No to w takim razie zobaczymy, kto miał rację, ja czy Hugo, jakie będą te nasze losy, albo może będzie dobrze, może nie będzie kryzysu i nieruchomości będą zyskiwały. Na pewno jest dużo chętnych ze wschodu, przyjechali, chcą mieszkać, to mogę wam z własnego doświadczenia powiedzieć, że wynajem jest teraz kosmicznie prosty, ceny za wynajem naprawdę są bardzo wysokie, w szczególności właśnie w Rzeszowie, w Krakowie, w tych miastach bliżej granicy, to chętnych jest bardzo dużo i tutaj nie ma problemu, więc na pewno ja nie żałuję, że zainwestowałem w te mieszkania i tego wam też życzę. Jakieś ostatnie słowa, Hugo, na koniec?
W Warszawie też. W Warszawie to ja potwierdzam, że ceny najmu to tam skoczyły tak dramatycznie, że uhuhu. Więc no, można zazdrościć tym, którzy mają te nieruchomości i wynajmują na wszystkich gdzieś tam poziomach i jakby kawalerki, i mieszkania, i pokoje i tak dalej, to poszło niepotycznie w górę. Więc nie żałujmy z kolei tych, że im raty skoczyły strasznie, bo ceny najmu tym, którzy wynajmują, to też skoczyły, więc bez przesady. No więc to jest tak, że teraz będą smęcić, jak słyszę tych smęcących tam, że o, zainwestowałem i teraz ratujcie mnie, bo mój kredyt drożeje. A ja wynajmuję i wynajem też mi drożeje. No i co? I teraz będę smęcił, że o, nie zainwestowałem, ratujcie mnie. No. Jakby w sytuacji jesteśmy dosyć podobni. No każdy z nas płaci za mieszkanie i Marek puścił logo.
Okej, już myślałem, że... Jestem, nie uciekłem, spokojnie.
Okej, poszedłeś. No więc to jest tak, że potrzeba mieszkania gdzieś jest rzeczywiście potrzebą człowieka, że mu trzeba gdzieś mieszkać. No to jest coś niezaprzeczalnego. To kwestia tylko tego, jak za to płacisz, w jakiej formie. I nie widzę żadnego powodu, żeby ktokolwiek miał mieć jakiekolwiek fory, bo wybrał jakąś formę płacenia za to, że gdzieś mieszka, bo każdy gdzieś mieszka, bo inaczej by umarł, szczególnie w klimacie polskim, bo by zamarł na ulicy na przykład, albo by go policja zminęła.
No ale wiesz, to jest ciekawe, że to mieszkanie może być prawem, a na przykład nie chleb, nie? Dlaczego nie ma takiego hasła, że chleb prawem, a nie towarem? Jakoś ludzie przeszli do tego w porządku dziennego, że jak chcesz zjeść, no to musisz iść kupić chleb i on jest towarem, prawda? Ktoś go zrobił.
Tak, szczególnie, że bez jedzenia przeżyjesz kilkanaście dni maksymalnie. A bez mieszkania, no może się trochę potułać, jak jest ciepło. To jakby nie umrzesz tak szybko, dopóki zima nie zapadnie. Więc to jest dużo bardziej wartościowe jedzenie. A już picie to już w ogóle, bo Ale można się napić za darmo.
I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Słyszymy się oczywiście za tydzień, w poniedziałek po 21:00, a w międzyczasie zapraszamy do komentarzy i na naszą stronę kontestacja.com, gdzie można również nas zasponsorować. Żegnają się z Wami Marek Zemsta
i Marcin Kukko-Kosiński. Dobranoc.
Dobranoc.
Albert, wychodzimy!